Witam Państwa, Lech Pilarski. Trwa bitwa pod Studziankami. Po raz kolejny płonie składowisko odpadów. Marszałek skierował sprawę do prokuratury. Problem Studzianek niedługo pod względem dramatu rozgrywających się tam interesów i starć na linii administracja oraz właściciele przebije serial Czterej Pancerni i Pies. Brakuje tylko psa, a byłby komplet. Co z tymi śmieciami? Dlaczego płoną składowiska? Ile na tych pożarach zarobić można? Co zrobić, aby Polskę ochronić przed śmieciami, aby nie były one zwożone do naszego kraju? O tym dzisiaj będziemy rozmawiali w audycji. Zapraszam. A w studiu już przedstawiam gości. Lech Magrel, dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska Podlaskiego Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku. Witam.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Mirosław Michalczuk, zastępca Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Oraz Mirosław Bielawski, burmistrz Wasilkowa.
Dzień dobry.
To zacznijmy od Studzianek. Co tam się dzieje i jak ta sprawa się zakończy? Jak panowie przewidujecie?
Dzisiaj to o tyle się działo, że kolejny raz pojawił się ogień, ale to chyba pokłosie tego ostatniego pożaru, ale już sytuacja została opanowana.
Tak?
Tak, według naszych informacji w godzinach rannych pojawił się nawet nie ogień, tylko jakiś dym, według tego, co nam przekazano. Prawdopodobnie to jakiś
samozapłon,
tak, według tych informacji, które otrzymaliśmy, i już został prawdopodobnie ten samozapłon ugaszony czy stłumiony. Tam działają strażacy, ale z tego, co nam przekazywano, raczej ta sytuacja się nie rozwinie.
To co z tymi Studziankami? Jak to zostanie rozwiązane? Bo marszałek skierował sprawę do prokuratury.
Tak, bo to kolejny pożar. Wszczęliśmy postępowanie w sprawie cofnięcia pozwolenia zintegrowanego. Wezwaliśmy do zaniechania naruszeń, które stwierdziła kontrola WIOŚ-u z udziałem naszego przedstawiciela. No i w tej chwili czekamy na działania spółki. No, przede wszystkim było to, że składowane były odpady w dużej ilości na tych działkach, na których nie powinny być składowane według pozwolenia zintegrowanego.
A ile tam można było zwieść tych odpadów? 50 tysięcy, 100 tysięcy?
Znaczy, no 50 tysięcy to jest przerób instalacji w ciągu doby, a magazynowanie może trwać do 3 lat zgodnie z ustawą, czyli no to tych odpadów było po prostu, znaczy głównie one były właśnie składowane w tych miejscach, na których po prostu nie powinny być składowane.
To był prokuratura taki, wszczęła śledztwo?
No to trzeba zapytać prokuraturę.
Ale może dotarła do was informacja?
Jeszcze nie.
No właśnie, ile tam tych odpadów jest?
Nasze działania, które prowadziliśmy na terenie tego zakładu, tak jak pan dyrektor wspomniał, z przedstawicielem Urzędu Marszałkowskiego, wykazały, że tam ich jest dużo, bardzo dużo. Te odpady są...
Ale dużo to ile? Milion ton? To przejdźmy na ten poziom.
Nie, my szacujemy, że to jest roczna zdolność przerobowa instalacji około 140 tysięcy, 170 tysięcy. Tutaj jest problem też z ustaleniem tej ilości, ponieważ no tutaj zakład powinien prowadzić szczegółową ewidencję, a takiej ewidencji szczegółowej nie ma. Wszystkie odpady, które są dowożone, powinny być, tak jak powiedziałem, szczegółowo ewidencjonowane, zapisywane w dokumentach, w kartach, ich ilości i tak dalej, i na tej podstawie się określa. Z tym, że tutaj no, nasze kontrole, które prowadzimy od wielu lat na terenie tej instalacji, praktycznie cały czas wykazują nieprawidłowości w dokumentach ewidencyjnych. To znaczy, że nie jest prawidłowo prowadzone, stąd jakby ustalenie rzeczywistej ilości odpadów, które tam są magazynowane, jest bardzo trudne. Dlatego tutaj...
Ale czegoś tutaj nie rozumiem. Kierowca, który nie przedstawi badań technicznych pojazdu, traci uprawnienia do podróżowania pojazdem, a przedsiębiorca, który nie prowadzi dokładnej ewidencji, nadal może funkcjonować.
Podlega karze mandatu i takie też mandaty są uwręczane. Oprócz tego te naruszenia zostały, tak jak tutaj pan dyrektor powiedział, przekazane do Urzędu Marszałkowskiego, które były jednym z podstaw, czy jednym z powodów wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie cofnięcia pozwolenia. Także to też nie jest tak, że tak jakby stwierdzamy pewne fakty czy naruszenia i tak one same sobie pozostają, tak? Oczywiście tam i kary były wymierzane i wszczynane postępowania w sprawie wymierzenia kar. W tej chwili nawet się toczy postępowanie w sprawie wymierzenia kary po ostatniej kontroli. kontroli, więc tam oczywiście zalecenia pokontrolne wydajemy, z tym, że realizacja ich jest, no, pozostawia dużo do życzenia. Więc tutaj, no, z naszej strony podejmujemy też pełen wachlarz działań, które przewiduje nam jakby prawo. Też również przymierzamy się, czy po przeprowadzeniu kontroli, która w tej chwili trwa, planujemy też poinformować prokuraturę o naszych ustaleniach z tej kontroli, ponieważ też uważamy, że ta sytuacja po raz kolejny, mamy pożar, prawda, który no, w zasadzie tylko w Studziankach najczęściej wybucha, bo w innych miejscach, gdzie podobne są zakłady czy instalacje, nie stwierdzamy takich przypadków. Jest niepokojący i jest po prostu zagrożeniem dla środowiska i otoczenia.
To postępowanie o cofnięcie pozwolenia na funkcjonowanie tej firmy, na jakim etapie jest i kiedy to się zakończy?
Znaczy, no, kiedy się zakończy, to trudno w tej chwili określić dokładny termin, bo tak jak tutaj kolega inspektor wspomniał, no, są procedury prawne, jest kodeks postępowania administracyjnego, są terminy. Spółka oczywiście też odwleka, nie przyjmuje wezwań, nie składa wyjaśnień, odwołuje się, no ale procedura została wszczęta, czyli młyny zaczęły mielić i myślę, że
to rok, dwa, trzy, pięć.
Znaczy, ja to myślę, że w ciągu maksymalnie roku to zostanie zakończona ta procedura.
Takie składowisko to problem dla gminy?
Oczywiście, że problem. Takie składowisko w ten sposób funkcjonujące, bo gdyby normalnie funkcjonowało na uczciwych zasadach i normalnym funkcjonowaniu, byłoby to coś korzystnego, ponieważ...
No, jako praca dla ludzi, tak, i tym podobne rzeczy.
Jako samorządy, no, woleliśmy wozić śmieci właśnie do tego składowiska, do tego zakładu selekcji odpadów, ponieważ był zdecydowanie tańszy niż spółka w Białymstoku, niż spalarnia, gdzie są według nas drakońskie ceny.
No właśnie, ale... przecież skoro był ten zakład segregacji odpadów, przygotowywania ich, przeróbki, no te, które się nie daje przerobić, powinny trafiać do spalarni. No po to ją w Białymstoku zbudowaliśmy. No i 300 baniek wydaliśmy
dziwne,
na to.
Dziwne jest też to, że cena czy plastików, które nadają się do recyklingu, do powtórnego przetworzenia, jest taka sama jak cena tony innych odpadów, które trzeba spalić, zutylizować i tak dalej. Ale to jest inna w ogóle kwestia. Co do tego zakładu w Studziankach, to powiem, że nam mieszkańcom w takiej formie działania w ogóle nie pasuje. To jest raczej szkodnik niż jakiś dobrodziej, bo te pożary, które co jakiś czas wybuchały, naszym zdaniem, no jakoś tak chyba były, co pokazuje teraz sytuacja w kraju. I na szczęście, że tak się stało, to może w końcu prokuratura na szczeblach różnych, nie tylko tutaj okręgu, ale i kraju, i rząd weźmie się w końcu za tego typu działalność, bo rozśmieszyło mnie trochę stwierdzenie, niedawno się dowiedziałem, że w związku z tym pożarem i tymi pożarami w kraju w województwie wszystkie czy wiele składowisk samorządowych będzie kontrolowanych, gdzie my nie prowadzimy działalności zarobkowej i tak dalej, gdzie u nas nie ma takiego problemu, to właśnie takie Studzianki, takie inne sortownie czy składowiska powinny być dobrze prześwietlone, łącznie właśnie z prokuraturą, żeby nie doprowadzać do takiej sytuacji, do
Czyli
takiej działalności.
Czyli szczegółowa ewidencja, śledzenie tego wszystkiego, co się dzieje z tym towarem, który napływa tam, znaczy ze śmieciami.
Oczywiście, ktoś powinien się poważnie zająć już sprzed wielu lat tych pożarach. Natomiast no, to nie jest takie proste, ponieważ ci przedsiębiorcy dokładnie wiedzą, co ich może czekać, i mandat 500 zł, 5 tysięcy to dla nich przy takim obrocie, przy takim
biznesie. Taka była informacja w internecie, że ten pożar w Zgierzu, który był wielki pożar, spowodował, że tamtejszy przedsiębiorca zarobił na tym kilkanaście milionów złotych.
Wiadomo,
bo nie będzie musiał przerabiać.
Wiadomo, że to jest ogromny biznes. Wiadomo, że żyjemy w takim świecie, że tworzymy odpady, śmieci i trzeba coś z nimi zrobić. Ale okazuje się, że są, i to jest myślę w kraju, grupa ludzi. Często widzę po tych spółkach, że co chwilę nawet ta właśnie w Studziankach zmienia właściciela. Właściwie zmieniają się nazwiska, zmienia nazwę, a są ci sami ludzie, którzy dalej tworzą. Dlaczego te pożary powstawały? Nie powiem o powodach, bo to prokuratura powinna się tym zająć, ale jak miałem możliwość obserwacji w listopadzie tego składowiska i sprzed kilku lat wcześniej pożaru, widziałem, że to składowisko, które może być przez 3 lata, ono było zasypane, ugaszone i nic z tym się nie robiło. A to powinno być przebrane, wyselekcjonowane.
Zutylizowane.
Miejsce powinno być przygotowane na następne śmieci, a nie. Biznes polegał na tym, że dokładano kolejne hałdy, kolejne, stwarzając nawet zagrożenie.
Jak to jest możliwe?
Ja może jeszcze to...
No bo wy śledzicie te sprawy, przyglądacie się temu wszystkiemu. No po 3 latach, skoro nie to pogorzelisko nie zostało w jakiś sposób zutylizowane, zrekultywowane, to jak tam można było dodatkowe śmieci dostarczać?
Ja jeszcze może troszeczkę tutaj tytułem wyjaśnienia. Używamy pojęcia składowisko, tak? To nie jest składowisko, to jest miejsce magazynowania odpadów. Składowisko to jest zupełnie odrębna instalacja, która, żeby powstała, to musi spełnić szereg wymogów.
Dla ułatwienia dodajmy, składowisko to są Hryniewicze na przykład
tak. I żeby wybudować składowisko, naprawdę trzeba spełnić szereg wymogów. Takie miejsce jest monitorowane szczegółowo, jest to wszystko w prawie opisane i tak dalej. Jest odpowiedni rygor kontroli i tak dalej. Tutaj mamy do czynienia i dlatego tutaj jest to takie, powiedziałbym, śliskie i płynne, tak? Mamy z miejscami tak zwanego zbierania bądź magazynowania odpadów. Prawo tutaj, w momencie, kiedy ktoś występuje z takim wnioskiem o taką działalność, nie przewiduje, żeby ono spełniało jakieś szczególne wymogi, tak? No musi być to miejsce, tytuł prawny, musi jakieś tam ogólne wymogi ochrony spełniać, ochrony środowiska, ale nie dookreślono jakie, więc jakby wystarczy mieć tak naprawdę teren, grunt i odpowiedni wniosek napisać o uzyskanie takiego pozwolenia.
Czyli nie ma wniosek, jaki wypływa dotychczasowo, to trzeba zmienić prawo, żeby tego rodzaju tymczasowe składowiska, miejsca składowania odpadów były dokładnie opisane i monitorowane.
I przeszły bardziej szczegółową procedurę. Na przykład, żeby był na przykład obowiązek sprawdzenia tego miejsca przed wydaniem pozwolenia. W tej chwili
Ale czy koniecznie musi
obowiązku.
Być takie prawo? Czy na przykład samorządy, Urząd Marszałkowski wydając zezwolenia nie powinien dokładnie się przyglądać i określić na przykład warunków funkcjonowania tego rodzaju instytucji.
Ależ panie redaktorze, Urząd Marszałkowski wydając pozwolenie zintegrowane oczywiście i kontroluje i śledzi i akceptuje te rozwiązania, które po prostu były. Była otwarta instalacja, ona miała wszystkie urządzenia, to miała
Ale
być instalacja, tak jak rozmawialiśmy.
3 lata leżało, nic z tym nie zrobiono, dowieziono nowe odpady. To jak to można tak?
Zaraz. Wcześniej też były działania. Po tym pożarze z listopada, tak jak pan burmistrz wspomniał, było spotkanie i był WIOŚ, Urząd Marszałkowski, Straż Pożarna. Zostały wydane zalecenia. Na przykład Straż Pożarna kazała usunąć nadmiar odpadów i odpady łatwopalne z miejsc do tego nieprzeznaczonych, ale dała termin do końca 2018 roku. My wydając swoje zalecenia daliśmy 30 dni, czyli do tam 21 czerwca 2018 roku. Czyli działania są podejmowane. Natomiast tak jak pan inspektor wspomniał, no kwestia leży, ja też uważam, że w takim naszym prawie, które nie do końca precyzuje, co to jest magazynowanie, co to jest instalacja do przeróbki, odzysku odpadów. I tutaj powinny być bardziej nastawione na właśnie monitorowanie, na dokładne sprawdzanie, kontrolowanie i stwarzanie odpowiednich
warunków. Skoro wprowadziliśmy normę na alkohol dla kierowców 0,2% i od razu traci się, jeśli się przekroczy tę normę, od razu traci się uprawnienia, to podobnie powinno być i tutaj.
Oczywiście, powinno być tak, że załóżmy, jest pożar, to Straż Pożarna na przykład ma prawo zamknąć składowisko, prawda, bez już żadnych możliwości na przykład
ponownego
eksploatacji.
Uruchomienia.
Załóżmy...
Do
do czasu zutylizowania
tak, jak to się nie, i tak dalej. I to jest, ja uważam, w tym kierunku powinniśmy po prostu pójść. I to jest właśnie właściwa droga na uporządkowanie tych spraw.
Taki zakład, taka instalacja, gdyby normalnie funkcjonowała, czyli przywożone są odpady do selekcji, one przechodzą przez taśmociąg i są oddzielnie szkło oddzielane, oddzielne papier i tak dalej, i później po tej selekcji przewożone dalej do recyklingu
i tak
dalej.
Na przykład do spalarni.
Tam nawet specjalnie smrodu by żadnego nie było. Natomiast jeśli leżą hałdy, hałdy przez lata, kilkudziesięciometrowej wysokości, to zagniwa, to wraz z deszczem, śniegiem i tak dalej, później topnieje, to gdzieś do gruntu musi spływać. Tam tylko szczury plenią się, inne zwierzęta i jest problem dla mieszkańców, którzy mieszkają, ale nie w pobliżu, bo tam nie ma w pobliżu zabudowań. Ale ta woń nieprzyjemna snuje się na kilometr, na półtora dalej i sięga chociażby do tych mieszkańców Studzianek, którzy są najbliżej położeni, do mieszkańców
Chorodnianki. Ale to samorządy dają zgodę na tego rodzaju instalacje. No, nie macie dokładnych warunków, opisu, żeby to prześledzić, powiedzieć nie, dziękujemy, jak to wygląda.
Ale panie redaktorze...
Ja wiem, że to nie jest to pytanie do burmistrza. Nie pije, bo to
gmina
nie
daje zgody na tego takie zakłady. Zakłady.
No tak, to oczywiście każdy szczeble samorządu.
Ale założenia
ma,
są generalnie przykładowo jakieś określone.
Burmistrz załóżmy Basilkowa wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację tego typu inwestycji. Później starosta wydał pozwolenie i tak dalej, na budowę, na inne. Czyli każdy szczebel samorządu, a marszałek w końcu wydał pozwolenie zintegrowane w 2014 roku. Tylko musimy sobie zdawać sprawę, że tutaj jest kwestia, że urzędnicy też są związani prawem. Jeżeli przedsiębiorca przedstawia dokumenty, które potwierdzają, że ma wszystkie zgody, wszystkie prawne aspekty, urządzenia po sprawdzeniu są one, no to my działamy w dobrej wierze. No trudno dla przedsiębiorcy uważać, że każdy przedsiębiorca to jakiś przestępca, to kłamca czy złodziej. Czyli w dobrej wierze jest wydawane, a później no,
nie
jest
powinno
ta eksploatacja.
Być zbyt wielkich barier przy tworzeniu jakiegoś zakładu, ale powinny być określone rygory później funkcjonowania, żeby nie było tak, że są braki w ewidencji. Co to znaczy? To znaczy, że przez lata pracownik ten czy inny nie umie wpisać, ile ton przyjął. Umie. Tylko specjalnie się nie prowadzi tego, żeby po prostu na lewo wprowadzać te śmieci. To jest czysty zysk. I to na tym etapie powinno być od razu, taki przedsiębiorca powinien być eliminowany. Gdy dojdzie do jakichś specjalnych też sytuacji, jak pożar, zbadanie i ewentualnie no, doprowadzenie do tego, że te hałdy muszą zniknąć, inaczej zamykany jest zakład, to wtedy taki przedsiębiorca bałby się restrykcji, bałby się i starałby się uczciwie prowadzić biznes.
Do sprawy powrócimy za chwilę, bo jak wyczytałem, zgodnie z naszym prawem, by importować śmieci do Polski albo przyjmować u nas wytworzone, naprawdę niewiele trzeba. Wystarczy kawałek odwodnionego terenu, niewiążąca opinia sanepidu i zgoda władz samorządowych. Z miejsca można zacząć zarabiać około 200 zł na każdej tonie przyjętych śmieci. A zatem czy zaostrzać przepisy i w jakim kierunku, o tym za chwilę. Przypomnę, naszymi gośćmi są Lech Magrel, dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska Podlaskiego Urzędu Marszałkowskiego, Mirosław Michalczuk, zastępca Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska oraz Mirosław Bielawski, burmistrz Wasilkowa. Co zrobić, żeby takie składowiska musiały odpowiednio funkcjonować, żeby nie płonęły co jakiś czas, bo ktoś na tym zarabia oprócz mieszkańców, czy na przykład zabronić i tylko spowodować, no takie przepisy wydać, że składowaniem odpadów, przeróbką tych odpadów zajmują się gminy. Burmistrz Wasilkowa Mirosław Bielawski. Czy w tym kierunku iść?
Myślę, że niekoniecznie. Gminy nie są w stanie samodzielnie prowadzić takiej gospodarki.
Ale Białystok ma, no, ma spalarnię, tak, ma składowisko, ma segregację, wszystko mają.
Są gminy wielkości 50, 100, 200 tysięcy mieszkańców, a są gminy, które mają kilka tysięcy mieszkańców, kilkanaście, które też nie są w stanie. My w Wasilkowie prowadziliśmy własne składowisko swego czasu, zawiązując związek gmin. Było właśnie po sąsiedzku tego zakładu.
No to jak gminy są zróżnicowane, to
można powiedzieć,
to powinno być zadanie powiatu.
Teraz byśmy nie byli w stanie znaleźć miejsca nawet na nowe składowisko. Powiat, owszem, może to by było uzasadnione. Jest to kilkanaście, kilkadziesiąt gmin, które by uczestniczyły w kosztach i w funkcjonowaniu tego, może to miałoby sens.
Natomiast... No bo skoro, jak stwierdziliśmy przed chwilą, tak dziurawe są przepisy, że przedsiębiorca, który się zajmuje segregacją odpadów, przerobem tychże odpadów, może praktycznie rzecz biorąc zrobić wszystko i obciążyć nas później z kosztami utylizacji, nie mówiąc już o kosztach gaszenia tychże pożarów. Ugaszenie takiego pożaru ponoć kosztuje 1 000 000 złotych. To są ogromne pieniądze. To skoro tak nie można, no to może zrobić to zadaniem gminy, skoro nie ma problemu z tym, co się dzieje w Chryniewiczach i tak dalej. Jak pan to ocenia?
No w naszej ocenie te zakłady funkcjonują bardzo dobrze. Przykład chociażby Chryniewicz, czy Hajnówki, czy innych tego typu obiektów. Tam działalność nastawiona jest na prawidłowość działania tej instalacji, na prawidłowość postępowania w świetle prawa, jakie obowiązuje. No, z doświadczenia widzimy, że w przypadku spółek na przykład, które podejmują się takiej działalności, jest różnie. Nie można też powiedzieć, że wszystkie spółki działają źle prywatne. Część działa dobrze, część źle, ale jest pewien margines taki, pewna grupa spółek czy osób, które prowadzą działalność pod kątem maksymalnego zysku, a można powiedzieć, no bez poszanowania przepisów ochrony środowiska. One nie są dla nich aż takie ważne, albo w ogóle nie są ważne. I tu jest też problem, tak? W mojej ocenie...
Ale skoro potrafimy segregować odpady, to dlaczego nie możemy segregować dobrych i złych w tym zakresie?
Panie redaktorze, na pewno tutaj trzeba rozróżnić to, co pan inspektor wspomniał, że mówimy albo o składowiskach, prawda, albo o instalacjach do odzysku czy unieszkodliwiania odpadów. I chciałbym podkreślić, że w naszym województwie składowiska żadne się nie paliło dotychczas, odpukać oby się nie paliło. Trzeba też podkreślić, że składowiska podlegają szczególnemu nadzorowi, jest monitoring,
no to może
jest rekultywacja.
Uchwalmy ustawę, że nie pozwalamy zbierać tych odpadów i segregować. Robimy tylko i wyłącznie składowiska, na których mogą być budowane instalacje do odzysku, segregacji i tak dalej.
Tylko chciałbym powiedzieć, że w tej chwili Unia Europejska dąży do gospodarki odpadami o obiegu zamkniętym, że praktycznie odpadów w ogóle nie powinno po prostu być. Czyli generalnie składujemy tylko to, co jest w ogóle nie do wykorzystania, nie do odzysku. Czyli na pewno składowiska powinny być, ale do tych odpadów, które po prostu do niczego się już tam nie nadają. Natomiast
ale
połączenie
skoro
tych
pytam panów,
instalacji...
jako fachowców, skoro mamy problemy nie ze składowiskami, tylko z przechowalniami odpadów, no to po co pozwalamy na te przechowalnie?
Skoro one generują... przepisy.
No to zmieńmy przepisy.
Tak jest.
Z tego wniosek.
Dokładnie, my też tak oceniamy tę sytuację. No takie przechowalnie powstają z reguły po to, żeby przetrzymać odpady do dalszego przetworzenia. I dlatego tutaj te przepisy powinny być doszczegółowione, że jeżeli ktoś stara się o takie pozwolenie, to w mojej ocenie powinien być zweryfikowany, można tak powiedzieć. Czy on ma możliwości potem, żeby ten odpad zagospodarować, przetworzyć. No bo często bywa tak, że ktoś występuje o to pozwolenie, a nie ma instalacji żadnej. I tutaj jest znak zapytania, po co mu takie pozwolenie, tak? Co on z tym dalej zrobi? Oczywiście w pozwoleniu coś tam piszą, tak, że gdzieś tam będą przetwarzać, ale...
No, papier wszystko przyjmie.
No dokładnie, ale w rzeczywistości tych instalacji na przykład nie ma i tutaj powinna być szczegółowa weryfikacja przed wydaniem pozwolenia, ale to muszą określać przepisy, bo nie może to być tak, że jakiś organ, który wydaje pozwolenie, nie wiem, na własną rękę będzie próbował weryfikować i nie wiem, nie wydać pozwolenia, ponieważ tutaj przysługuje droga odwoławcza, tak, zaskarżenie o bezczynność organu, więc to musi być szczegółowo uregulowane i musi być powiedziane, że w przypadku przypadku, jeżeli jakiś podmiot stara się o pozwolenie, to robimy to, to, to i to weryfikujemy, sprawdzamy w przypadku braku wiarygodności
czyli
podmiotu.
Coś powinniśmy uchwalić przepisy, coś na kształt tych, które określają zasady funkcjonowania składowisk.
Tak, tak.
Że precyzyjnie jest
wyliczone,
opisana jest instalacja, co musi być, żeby można było odpady w ogóle przyjmować.
I szczegółowo tak jest, opisane, jak mają być przechowywane, tak?
W tej chwili co się stanie w przypadku pożaru.
I na przykład, i też zastanawiam się, czy nie byłoby zasadnym ustanowienie zabezpieczenia, ponieważ w tej chwili są takie, jak obserwujemy te pożary w Polsce, no to najczęściej są to właśnie te magazyny, czy punkty zbierania. I tutaj nie ma żadnego zabezpieczenia finansowego, spółka sobie powstaje, zbiera odpady, zwozi, prawda, ma tam to 3 lata i nagle się ulatnia ta spółka, odpady
to
zostają,
przywołajmy
się sprawę, palą, tak?
Rybak, tam przywieziono 3 ciężarówki tych odpadów. I co, one będą tam leżały? Czy w waszych decyzjach jest opisany sposób ich utylizacji, pozbycia się tego śmiecia w ogóle?
Jeżeli chodzi o rybaki, tutaj po wpływie do nas tego zgłoszenia podjęliśmy działania i stwierdziwszy, że tam one są magazynowane czy przechowywane w sposób niezgodny z decyzją, wystąpiliśmy do starosty o cofnięcie natychmiastowe tego pozwolenia, co zostało zrobione. I w tej decyzji właśnie zostało zapisane, że mają być te odpady usunięte. Także to nie jest tak, że cofamy decyzję.
Ile ten, kto przywiózł, ma czasu na ich
usunięcie? No to określa organ wydający decyzję, tak? Z tego, co wiem, to starosta tam wydał decyzję no, natychmiastowo, żeby usunąć. Nie wiem, czy to zostało zrealizowane, ale w tym momencie no to tak jakby
ale
organ wydający...
kto tego
wydający,
będzie pilnował? Mieszkańcy?
Organ wydający taki nakaz no, musi jest związany tą decyzją, tak? Więc musi... No,
ale przyjadą tacy panowie napakowani i będzie problem.
No, ale tu
jak
jest
to
procedura,
wyegzekwować? Pytanie jest cały czas o wyegzekwowanie.
Jest procedura egzekucyjna. Tak, opisana w przepisach prawa. Tutaj mowa, jeżeli wzywamy do wykonania tej decyzji...
Rozważmy, odwołując się do przepisów, tutaj polegam na panu wiedzy. Jeśli człowiek, który spowodował przywiezienie tego, nie zrobi, to jakie konsekwencje go spotkają za to, za te 3 ciężarówki śmieci?
To już mówię. Jeżeli tego nie zrobi, wtedy procedura egzekucyjna przewiduje nałożenie kary grzywny celem przymuszenia. Ale może być taka sytuacja, że on...
5 tysięcy, tak?
Tam są większe kwoty w tej chwili, ponad 10 tysięcy nawet. Tam jest górna kwota jakby, tak, że nie może ta kwota przekroczyć kwoty ogólnej.
No ale kluskę można było puścić z torbami, czy takiego człowieka, który nie usunie tychże odpadów, też będzie można puścić z torbami?
I tutaj wracamy do tego, co powiedziałem, że jeżeli na przykład on tego nie zrobi, jest ta procedura egzekucyjna, ale jeżeli on mimo to dalej nie usuwa tego...
Będzie się upierał,
no to robi się problem, tak? Ponieważ wracamy do tego, co powiedziałem wcześniej. I tu by się przydało to zabezpieczenie, tak? Nie usuwa, bierzemy środki z tego zabezpieczenia i za pomocą tych środków to robimy. W innej sytuacji organ, który wydał to pozwolenie, czy tam nakaz, musi za własne środki lub pozyskane usunąć, a potem próbować ściągać z tej spółki, więc to już się robi długa procedura i nie wiadomo, jakie to powodzenie będzie tego działania.
Czyli jednak kaucja powinna być funkcjonować.
Nasze ocenie byłaby bardzo tu pomocne i wskazana.
I przy składowiskach właśnie taka kaucja, takie zabezpieczenie jest wymagane. Tylko właśnie nie przy tego typu instalacjach. I wracamy do punktu wyjścia, że należy
czyli
zmienić
jeśli
po
chodzi
prostu
o składowiska,
przepisy.
Mamy całkiem dobrze funkcjonujące przepisy, są one przestrzegane, monitoruje się w odpowiedni sposób to, co się dzieje na tych składowiskach, natomiast to wszystko, co jest tymczasowe, jest poza prawem jakby.
Jest bardzo łagodnie, nazwałbym to, albo niedokładnie, nieprecyzyjnie opisane, jest trudne do egzekucji, tak? I stąd stwarza takie sytuacje, jakie się dzieją. I też tutaj...
Czyli możemy spokojnie kontrol A, kontrol C, kontrol V i mieć dobre przepisy dotyczące również tych przechowalni odpadów.
Pewnie tak, z tym, że no wiadomo, że trzeba tutaj spojrzeć na to trochę inaczej niż na składowisko, bo to nie są tego typu instalacje, że odpady mają tam leżeć, nie wiem, 30, 40 czy x lat, tak? Ale to jest na przykład na 3
albo
500 lata,
albo
krócej na przykład. Więc jakby tutaj no to trzeba spojrzeć oczywiście na to realnie, tak? No ale też takie zrobić przepisy, które umożliwią egzekwowanie i przestrzeganie prawa. Jeżeli ktoś nie przestrzega, żeby było narzędzia do tego, żeby wyegzekwować to prawo.
Jeśli nagminnie pali, to też, żeby go załatwić. załatwić.
Oczywiście.
Ale to też wracamy do tego punktu wyjścia, że musi być przepis i musi być on egzekwowalny i nieuchronną karą. I też to, co wspominaliśmy, praktycznie te same osoby funkcjonują w różnych spółkach, które ulegają przekształceniom. To też powinien być jakiś taki zapis, że jeżeli ktoś gdzieś tam po prostu, prawda, zrobił coś nieuczciwego, no to w tym biznesie już nie powinien mieć po prostu miejsca.
I właśnie, ale czy nie powinniśmy na przykład zabronić przedsiębiorcom, skoro naruszają, przynajmniej część z nich narusza zasady funkcjonowania, prowadzenia tego rodzaju tymczasowych składowisk odpadów, zakładów segregacji, czy nie powinno być to zadanie gmin, powiatów, no to już nie ma znaczenia, ale chodzi o to, że samorządów.
Może to być i samorządu wojewódzkiego uprawnienie, ale powinna być dobra możliwość prowadzenia monitoringu i załóżmy, przed chwilą rozmawialiśmy
czy
o tym,
czy taka monopolizacja rynku, zadanie, zlecenie tylko tego zadania gminom, czyli samorządom, nie powoduje, że no, podwyższamy koszty funkcjonowania? Jak to jest? Wasze odpady gdzie trafiają z Wasilkowa?
No tam, gdzie marszałek wskazał, czyli w obecnej sytuacji, gdy nie funkcjonuje ten zakład, instalacja w Studziankach, wozimy do Hryniewicz.
I co, dużo to kosztuje?
No, dużo kosztuje. Kilkadziesiąt procent więcej niż na tej instalacji w Studziankach.
Czyli z jednej strony mamy sprawę związaną z zaostrzeniem przepisów, jeśli chodzi o funkcjonowanie tego rodzaju tymczasowych składowisk, ale z drugiej strony mamy monopol. I to źle, i to źle.
Ja myślę, że mogą prywatne przedsiębiorstwa prowadzić utylizację odpadów, natomiast no musi być też i bat na takich przedsiębiorców, bo no to widać normalnie. Jak na to nie może zarobić, załóżmy 20-40 złotych, to jeśli zrobi na lewo za tonę odpadów gdzieś w jakiś nieewidencjonowany sposób przytrzyma, wrzuci,
tak,
no to ma nie 40 złotych zysku, a 200. Mnożąc przez setki tysięcy, miliony ton, no to wychodzi nam konkretnie kwota. No,
konkretna suma pieniędzy.
Na śmieciach można zarobić, można małymi łyżeczkami, ale wiadomo, przedsiębiorcy, niektórzy nieuczciwie robiąc i mając możliwości nieuczciwego działania, zarabiają kilkasetkrotnie więcej. No i to jest pokusa.
Panie inspektorze.
Ja bym chciał jeszcze dodać do tego, co pan tutaj dyrektor powiedział odnośnie odpowiedzialności. Ja uważam, że powinna być odpowiedzialność osobista, ponieważ tak jak to mówimy, za tymi firmami stoją określeni ludzie, tak? To nie jest tak, że to jakaś spółka, jakaś firma, tak? Tylko to są ludzie, którzy kierują tymi spółkami, firmami i musi to być nieuchronność kary. I w przypadku takim, że na przykład wybucha któryś pożar, są ciągle naruszenia i nikt nie ponosi odpowiedzialności, no to tylko zachęca do dalszej tego typu działalności, na przykład w innej spółce, w innym podmiocie. Także tutaj ja uważam, że powinno
być... Bezkarność generuje kolejne przestępstwa.
Tak. A poza tym, wydaje mi się, już w przypadku, chociażby powiedzieliśmy pożaru, może się coś takiego zdarzyć. Ale
to
trzeba zbadać, czy te zdarzenia no, nie są czymś dyktowane.
No ale nie jeden pożar był, a sprawy kierowaliście do prokuratury. Jak się to skończyło? Przepraszam, no, na moment.
No z tego, co wiemy, no nie jesteśmy za bardzo informowani, jakie tutaj były tam ustalenia prokuratury, ale z tego, co wiemy...
No właśnie, to jest zastanawiające, że mamy wyspecjalizowaną inspekcję
było stwierdzone,
i z prokuratury
że
powinno
było to
być informacje do was.
Ale sprawcy nie znaleziono.
Ale nie znaleziono tam sprawcy.
I umorzono sprawę.
Prokuratura nie mogła tu nic
zrobić.
I mamy kolejne pożary.
Natomiast przy okazji wyjątkowej sytuacji...
Człowiek się napije, zaraz mu zabiorą prawo jazdy. Babcia ukradnie batonik, wsadzają ją do więzienia i tak dalej, i tak dalej. Tutaj ludzie zarabiają krocie, robią cuda i nie da się ich załatwić.
Ale jako burmistrz chciałbym na jeden aspekt, taki może drobny, ale dla gminy bardzo istotny, zwrócić uwagę. Powinno być specjalne ubezpieczenie też na wypadek takich zdarzeń losowych. I wówczas, gdy jest akcja gaśnicza, a trwały poprzednie pożary przez tydzień, przez więcej.
No też się odwołajmy. Każdy kierowca ma OC.
Jakie
jest
są
specjalny
to,
rejestr.
Jakie są to ogromne no koszty, które ponosi Państwowa Straż Pożarna, ale również i jednostki OSP, które finansowane są przez budżet gminy. To są ogromne pieniądze. Pieniądze wody, sprzętu, ludzi i tak dalej. I to powinien ubezpieczyciel w takiej sytuacji zwrócić ten koszt. Koszt dokładnie wyliczalny, co do złotówki.
Od początku roku funkcjonuje baza danych o odpadach. Mamy przedsiębiorcy, którzy zajmują się, czy chcą się zajmować odpadami. Mają jeszcze 2 miesiące, żeby się dokładnie w tej bazie zarejestrować. Czy ona cokolwiek zmieni? To taki CEPiK, żeby łatwiej było nam się zorientować w odniesieniu do kierowców CEPiK. Natomiast baza danych o odpadach to w odniesieniu do tych firm, które zajmują się odpadami śmieciami.
Tak, od 24 stycznia obowiązuje baza danych o odpadach. W tej chwili jakby taki jeden moduł rejestr, czyli wszystkie firmy, które wprowadzają na rynek, czy zajmują się obrotem odpadami opakowaniowymi, powinny się znaleźć po prostu w tym rejestrze i występują do Urzędu Marszałkowskiego o wpis. My wpisujemy część z urzędu, część na prośbę i mają na to pół roku. W domyśle...
To coś zmieni.
W domyśle to ma spowodować, że o odpadach będziemy wiedzieli więcej, będziemy mieli dokładny przepływ tych odpadów. Natomiast na razie, tak jak powiedziałem, to jest tylko rejestr. Czyli w tej chwili to na razie nic nie zmieni. Ten system, który w tej chwili obowiązuje od 24 stycznia.
Panie inspektorze, a w pana opinii?
Czy wiem, że założenia są takie, żeby docelowo ta baza służyła temu, żeby były rejestrowane wszelkie transporty, przemieszczenie odpadów. Jeżeli to będzie funkcjonowało, wtedy z pewnością będzie to ułatwienie i będzie większy nadzór.
Tak jak w przypadku obrotu paliwami. Tak. Został system wdrożony, dokładnie śledzona jest każda cysterna i wiadomo, kto na lewo, kto na prawo.
Tak. Wyjeżdża, rejestruje się, dojeżdża, sprawdzamy, czy to ten, co wyjechał
stamtąd. I podobnie
stamtąd.
Powinno być z odpadami, dokładnie.
Tak, w tej chwili myślę, że nie
czy
ma
ta baza
innej,
danych
innego
to
sposobu.
Też spowoduje?
No, znaczy ma w domyśle spowodować i rzeczywiście jak to zostanie
wszystkie
w pełni...
Wszystkie moduły jak zostaną określone.
Tak jest, no to tak, to będzie na pewno uszczelni tutaj handel czy gospodarkę odpadami, jak najbardziej.
Ja jestem trochę sceptyczny co do tego.
Nie, bo rejestrów na razie, to mamy, tak. Full rejestrów mamy, ale nic z tego nie wynika. O to chodzi. I na zakończenie spróbujmy odpowiedzieć jeszcze na jedno pytanie polegające na tym, że do 2020 roku do końca mamy segregować 50% odpadów. Czy my tę normę, to zobowiązanie wobec Unii zrobimy?
Panie redaktorze, no mi się wydaje tak, że my dużo 14, przyjmujemy...
14.53, krótkie wyjaśnienia.
Przyjmujemy na siebie, jak przypomnę, że przyjęliśmy też zobowiązanie, że do 2030 roku pozbędziemy się azbestu. Też moje zdanie
słabo
jest takie, że to słabo w takim tempie, no nie pozbędziemy się. Tutaj do 2020 roku 50% będziemy mieli odzysku recyklingu odpadów. Też mi się wydaje, że to jest bardzo trudne zadanie.
No chyba. Że każde składowisko tymczasowe będzie płonęło, to wtedy tę sprawę załatwimy.
Nie, oby nie płonęło.
Oby się nie paliły.
Oby nie. To jest najgorsze rozwiązanie z możliwych.
Panie inspektorze, z jednej strony będziemy mieli rejestr, z drugiej strony powinny być jednak zaostrzone te przepisy. Chodzi mi już o puentę.
Tak, no, ja uważam, że oczywiście, no...
Pan zajmuje się bardzo długo tymi odpadami i widzi to wszystko, co się dzieje. Każde przekroczenie przepisów, wy to odnotowujecie.
Tak.
Ale żeby ta wasza egzekucja przyniosła jakiekolwiek skutki, to muszą być dostosowane przepisy.
Oczywiście, no, musimy mieć narzędzia do egzekucji tych przepisów, bo oczywiście są takie, powiedziałbym, działy w zakresie ochrony środowiska, gdzie posiadamy duże kompetencje i duże możliwości egzekwowania prawa, ale są takie, gdzie tych możliwości nie mamy. I są takie
czyli
nisze,
co,
tak
ktoś
zwane.
Ktoś przewidział, że można na tym zrobić interes i
tu
nie
postawmy
zaostrzy?
Znak zapytania. trudno dociekać, jak to się stało, ale z tym magazynowaniem mamy do czynienia od wielu lat w taki sposób. I te przepisy określające, czy powinno, które powinny określać dokładny sposób, precyzyjne magazynowanie, które dały nam możliwość egzekucji tych przepisów, no, nie są wdrażane. Jest w ustawie o odpadach taki zapis, że może być takie rozporządzenie wydane określające szczegółowy sposób magazynowania odpadów, ale go nie ma. I to nam troszeczkę ogranicza, więc jeżeli tutaj...
Czyli co, apelujemy do ministerstwa, żeby tego rodzaju rozporządzenie wydano i wtedy będziemy mogli zapanować nad tymi odpadami.
Precyzyjne przepisy i wtedy będzie można precyzyjnie egzekwować te przepisy. To jest najważniejsze.
Dziękuję panu bardzo.
Dziękuję bardzo.
Lech Magrel, dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska Podlaskiego Urzędu Marszałkowskiego, Mirosław Michalczuk, zastępca podlaskiego wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska oraz Mirosław Bielawski, burmistrz Wasilkowa, wzięli udział w dzisiejszym wydaniu wersji lokalnej. Dziękuję panom bardzo.
Dziękujemy.
Dziękujemy.
To wszystko. Lech Pilarski. Do usłyszenia.